Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła i ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równie aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że w życiu kapłańskim są takie chwile, że człowiek nie znajduje właściwej odpowiedzi, bo jest zaskoczony rozmaitymi rzeczami, wydarzeniami, sytuacjami i pytaniami. Ja też miałem wiele takich okazji, takich sposobności, takich zdarzeń i pamiętam jedno z nich bardzo dobrze, mimo że już upłynęło tyle lat, ile jestem kapłanem. To było w pierwszym roku mojego kapłaństwa, kiedy to w czasie wizyty w jakimś sanktuarium z parafianami, których dość dobrze znałem, i pośród których było młode małżeństwo, bardzo zachwycone i radosne małżeństwo sakramentalne, małżonkowie, którzy cieszyli się wszystkimi radościami małżeństwa. I wtedy ten małżonek przyszedł do mnie i zapytał właśnie w odniesieniu do tej Ewangelii, zapytał mnie, na czym będzie polegało życie wieczne. Czy tam jeszcze już nie będzie miało małżonki? No i muszę powiedzieć, że miałem duże kłopoty, żeby mu to jakoś wyjaśnić, bo myślał, że no w niebie to cały czas te radości małżeńskie będą kontynuowane. Dzisiaj jestem już troszeczkę mądrzejszy, chociaż też wszystkiego tego nie pojmuję, ale spróbuję się z wami podzielić tą refleksją, która dotyczy tych właśnie czytań. Najpierw jednak chciałbym przywołać to, co było czytane w pierwszym czytaniu z Księgi Machabejskiej. Wspaniała to księga napisana po grecku w Aleksandrii Egipskiej, tam gdzie Mina, nasz przyjaciel, żyje. Tam byli także Żydzi, żyli, długo żyli, ale to ta księga była napisana gdzieś pod koniec II wieku przed Chrystusem. I właśnie tam, w Aleksandrii, w Egipcie, pośród Żydów żyjących w Egipcie, zostały sformułowane prawdy wiary dotyczące zmartwychwstania. Bo, moi drodzy, to nie jest tak, że my mówimy o zmartwychwstaniu dopiero od Jezusa Chrystusa. Żydzi także, przynajmniej znaczna ich część, faryzeusze, razem z Jezusem, który był faryzeuszom najbliższy, gdy chodzi o prawdy wiary, byli przekonani, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Zmartwychwstaną na końcu czasów, na sądzie ostatecznym. Nie potrafili sobie tego jeszcze do końca wyobrazić, ale ta prawda o zmartwychwstaniu powszechnym wszystkich ludzi, którzy pomarli, była obecna już w II wieku. To jest w ogóle niesamowite, że Pan Bóg tak kierował tym całym narodem, że powoli temu narodowi wybranemu, narodowi Bożego wybrania, powoli odsłaniał tajemnicę. Nie od razu wszystko. Powolutku to się działo. Na przestrzeni wieków, aż do Jezusa Chrystusa, który nam jeszcze bardziej odsłonił tę tajemnicę. Otóż Żydzi czasów Jezusa wierzyli w zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie ciał na końcu czasu, ale nie wszyscy. Tej wiary nie podzielali właśnie saduceusze. Jedna taka partia religijno-polityczna, przeciwstawna faryzeuszom, którzy twierdzili, że nie ma zmartwychwstania, nie ma aniołów, nie ma duszy. I którzy nie przyjmowali nawet części Pism Świętych za natchnione. Otóż ci właśnie faryzeusze przychodzą do Pana Jezusa z takim pytaniem wydumanym, co by było gdyby. No i taki wydumany przypadek podają, że jedna żona miała męża, który umarł, nie zostawił potomka i potem ona wyszła za mąż za jego brata i też on umarł bezpotomnie i trzeci, i czwarty, i siódmy. Siedmiu. Siedmiu mężów, jedna żona, jedna kobieta. Było to zgodne z tradycją żydowską, dlatego że było to tak zwane prawo lewiratu. Najbliższy krewny wdowy miał obowiązek, jeśli był tylko oczywiście nieżonaty, miał obowiązek ją poślubić, żeby wzbudzić potomstwo. Było to bardzo ważne i bardzo mądre na tamte czasy oczywiście, bo chodziło przede wszystkim o przedłużenie życia na tej ziemi. Żeby naród się mnożył. Jak naród nie ma dzieci, to nie ma przyszłości, to jest oczywiste. Po drugie, było to również ważne, żeby zachować czystość rasy. Żydzi nie mogli się żenić tam, czy wychodzić za mąż za nieżydów. Zachować czystość rasy. I po trzecie, chodziło również o zachowanie majątku. Żeby majątek nie przechodził w obce ręce, tylko był w ramach jednego rodu, jednego klanu. Więc prawo lewiratu. To się zdarzało i tak rzeczywiście. Ale przypadek wydumany przez saduceuszów po to, żeby Pana Jezusa postawić pod ścianą i żeby ośmieszyć w ogóle samo pojęcie zmartwychwstania i przekreślić czy podważyć naukę o zmartwychwstaniu na końcu czasu, o aniołach, o życiu wiecznym, o życiu przyszłym. I Pan Jezus, jak widzimy, jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, odpowiada na to pytanie i w sposób bardzo mądry odpowiada, nie przekreśla ich, odpowiada jak mędrzec prawdziwy. Mówi im mniej więcej tak. Nie chciałbym tutaj zbyt szeroko tego wyjaśniać, ale musicie uwierzyć, że gdyby przyszło do takiej szczerej i dogłębnej analizy, to taki byśmy wniosek wyciągnęli. Mówi im tak. Bóg jest rozkochany w człowieku. Po drugie, Bóg kocha człowieka i jest wierny w swojej miłości. Po trzecie, ponieważ Bóg kocha człowieka, nie może się zgodzić, nie zgadza się, żeby człowiek na wieki wieków przestał istnieć. Ponieważ kocha, ponieważ jest wierny i dlatego nie zostawia człowieka w ramionach śmierci, w ramionach ciemności, w ramionach pustki. Chce żyć wiecznie. To jest miłość. Miłość to jest powiedzieć komuś, nie umrzesz, będziesz żył na wieki. Problem tylko w tym, że my dokładnie tak samo jak ci saduceusze nie mamy
albo mało mamy siły, żeby wznieść się ponad nasze przyziemne, materialne myślenie. Jak ci Saduceusze, ponieważ jesteśmy cieleśni i inaczej myśleć nie potrafimy, jak tylko cieleśnie, czy potrafimy, ale to trzeba się wysilić, czy to trzeba naprawdę się wysilić, trzeba być blisko Boga, wtedy jest to możliwe. Natomiast jak ktoś nie ma dużego życia duchowego, nie prowadzi, to tego nie pojmie zupełnie. Będzie to dla niego tak, dla tego człowieka będzie to tak paradoksalne, banalne, głupie, jak dla tych Saduceuszy. Wyzwolić się od fizycznego, materialnego, cielesnego myślenia w ogóle. To jest trudne, ale możliwe. I chciałbym was do tego zaprosić, żebyśmy my chociaż na chwileczkę wyzwolili się z takiego cielesnego myślenia o życiu przyszłym i o niebie. Bo ci faryzeusze, ci saduceusze, to oni chcą mówić i myśleć o niebie, ale cały czas w sposób przyziemny i mówią o tej przyszłości mniej więcej tak, jak my byśmy wyobrażamy sobie niebo, no jakieś miejsce, jakiś dom załóżmy, i chcemy wiedzieć, ile będzie balkonów, ile metrów kwadratowych, jakie wyposażenie, jakie mury, jakie fundamenty, czy będzie miejsce na balkon, czy będzie widok dobry. Tak podchodzimy do nieba mniej więcej jak ludzie, którzy kupują dom i to wszystkie rzeczy sprawdzają, albo nawet zastanawiają się, czy będzie miejsce na ogródek, czy będzie miejsce na kury, króliki i naszego żółwika na przykład i na pieska. Takie mamy myślenie, tak my podchodzimy do spraw, do nieba, ponieważ nasze myślenie jest przyziemne, materialne, cielesne, a tu trzeba wyjść ponad to wszystko. A więc Pan Jezus, wyjaśniając im to, najpierw mówi im, Bóg jest szalenie zakochany w człowieku. I w tej miłości do każdego z nas jest wierny. I ponieważ kocha nas szalenie i jest wierny, nie może pozwolić i nie chce pozwolić, żeby człowiek żył tylko do cielesnej śmierci. On chce nas mieć na wieki. To jest pierwsza prawda, którą mówi Pan Jezus. A potem także wyjaśnia dalej, może w innym miejscu. I pokazuje, czym jest niebo. Nie znam piękniejszego wyjaśnienia, piękniejszej metafory, bo my o niebie i o życiu możemy mówić tylko metaforycznie, ponieważ nikt z nas jeszcze tego nie doświadczył. Możemy mówić tylko przez analogię, możemy mówić tylko właśnie jakimś poezją nawet. Tylko tak. Pan Jezus jako genialny mędrzec i nauczyciel dał kiedyś takie wspaniałą definicję nieba w Ewangelii Świętego Jana. I również posługuje się tym analogią do domu. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę do was powtórnie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ewangelia według Świętego Jana. Dom. Dzisiaj, zauważcie, jest bardzo trudno mówić o niebie, nawet w odniesieniu, przy użyciu tej metafory, domu, dlatego, że wielu ludzi, coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, nie ma doświadczenia domu. Co to jest dom? Dom to nie jest tylko mur, balkon, okno, parkiet. Dom to jest przede wszystkim mama i tata. To jest więź rodzinna, to jest miłość. Dom to jest takie miejsce, gdzie każdy ma miejsce dla siebie, gdzie znajdziesz trochę ciepła w mroźny, chłodny, deszczowy dzień i znajdziesz trochę chłodu w upalne lato. Miejsce to jest dom to jest takie miejsce, gdzie masz swoje miejsce przy stole, gdzie masz swój kubek, gdzie zawsze na ciebie czeka zatroskana kochająca mama i ofiarny, miłujący ojciec. Dom to jest takie miejsce, gdzie ja zawsze mogę wrócić i zawsze ktoś na mnie czeka. Zobaczcie, że nam dzisiaj bardzo trudno mówić, nawet używając tej metafory zwykłej domu, ponieważ coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych, podkreślam, nie ma doświadczenia tego ogniska domowego, tej miłości, jaką normalny człowiek może, powinien, bo ma prawo znaleźć w domu. Ale ci, którzy z nas tu obecnych, którzy mieli doświadczenie takie, znaczy urodzili się w normalnym domu z mamą i tatą kochającą, to wiedzą, o czym mówię. To może być 20 metrów kwadratowych, może być bieda, ale jest miłość. Ktoś na mnie czeka. Tu mam zrozumienie. Tu znajdę ciepło. Tu znajdę przyjaźń. Tu zawsze ktoś mi otworzy. To jest właśnie to. Metafora nieba jako domu. Nie balkonów, nie miejsca na króliki, psa i tak dalej. Czy będą psy w niebie? Nasze ulubione zwierzątka? Nie wiem o tym. Pewnie tak. Jak? Nie mam pojęcia. Bo to, co my możemy powiedzieć o naszym ciele ludzkim starzejącym się i o zmartwychwstaniu, i o niebie, to my możemy wywnioskować głównie z tego wszystkiego, co wiemy o Chrystusie zmartwychwstałym, uwielbionym. Wiemy tyle, że miał ciało, że było to ciało rozpoznawalne, po jego ranach rozpoznawali go, po jego gestach go rozpoznawali, przy łamaniu chleba, w sposobie jakimś specyficznym dla Jezusa, przy łamaniu chleba go rozpoznawali. Wiemy, że nie dotykało już go cierpienie. Wiemy, że Jezus nie miał już pokus. Miał ciało, ale nie doświadczał pokus cielesnych. Szatan miał do niego przystęp, kiedy chodził po ziemi. Pamiętamy kuszenie Jezusa przez szatana. Ale kiedy był już uwielbiony po zmartwychwstaniu, nie miał do niego przystępu szatan. A więc nie miał już żadne pokusy go nie dotykały i my będziemy do niego, do takie ciała właśnie mieli, podobnego do jego ciała uwielbionego. A więc nie będziemy już mężczyznami czy kobietami, będziemy aseksualni, nie będziemy obciążeni rozmaitymi pożądaniami, także cielesnymi. I to nam będzie wystarczało. To nam nie będziemy przez to jakoś skrzywdzeni, jakoś ograniczeni, wręcz przeciwnie. Wreszcie będziemy wyzwoleni z tych wszystkich pokus, z tych wszystkich pożądań cielesności, która dzisiaj w tym świecie, w tym życiu na nas ciąży jakoś. Będziemy z tego wyzwoleni zupełnie. I co więcej, będziemy czuli się szczęśliwi totalnie. Święty Paweł to ujął w sposób następujący. Ani oko nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nie jesteśmy w stanie sobie tego w żadną miarę wyobrazić. Święci, chociażby święta siostra Faustyna Kowalska, mistycy, którzy mieli doświadczenie, jakieś doświadczenie nieba, jakieś wizje nieba, mówią, że gdybyśmy uzmysłowili sobie w tym życiu, nawet jeśli ono jest, potocznie mówiąc, szczęśliwe na tej ziemi, gdybyśmy doświadczyli, posmakowali w tym życiu ziemskim, materialnym nieba, to nie znieślibyśmy następnego dnia. Chcielibyśmy już być tam. To mistycy mówią. Nie bylibyśmy w stanie znieść tego ciężaru, tej przyziemności, tej cielesności, tego materializmu, zmaterializowania. Właśnie dlatego święty Paweł, który był także mistykiem, mówi o sobie, że został porwany aż do siódmego nieba, w cudzysłowie mówiąc, to tak bardzo pragną nieba, tak bardzo pragną żyć z Chrystusem, że mówi, ja już bym chciał opuścić to ciało i być z Chrystusem, bo to o wiele przyjemniejsze byłoby. Ale pozostawać z wami w ciele, to dla was jeszcze jest konieczne. Jeszcze potrzebujecie mnie trochę, więc pozwalam, zgadzam się z tą wolą Bożą, że trzyma mnie jeszcze w tym ciele, ale ja już jestem tam. A więc, no, moi drodzy, no tylko tyle przybliżenia. Nie chciałbym robić wykładu, bo to ani miejsce, ani czas na to, ale tyle refleksji o niebie, o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym. Niech nasz Pan da nam w naszym życiu tyle chwil. Ja myślę, że chyba, nie wiem jak młodzi ludzie, młodsi ode mnie, ale ludzie w średnim moim wieku i starsi pewnie mieli w życiu swoim takie chwile, w których czuli się tacy szczęśliwi z rozmaitych powodów. Tacy radośni, tacy spełnieni, że w zasadzie czuli gotowość odejścia z tego świata, że było im w zasadzie już nawet obojętne, czy mogą nawet w tym momencie umrzeć. Ale nie było to dla nich żadną obciążeniem, żadnym strachem, żadnym lękiem. Nie budziło to w nich lęku czy bojaźni, żadnych obaw. Są takie chwile w życiu ludzkim, że człowiek czuje się tak szczęśliwy, tak radosny, tak spełniony, że ten stan ducha można porównać, czy można nawet go nazwać jakimś odpryskiem tego stanu, jaki będziemy mieli jako ludzie, którzy staną przed Bogiem i ujrzą Go twarzą w twarz. Ludzie sięgający nieba. I tego życzę młodym ludziom, żeby zapamiętywali te chwile uniesienia, radości, szczęścia i żeby w tych chwilach uzmysławiali sobie, że ta radość i to szczęście, które będą przeżywać, że nawet nie jest jedną setną, ani jedną tysięczną tego stanu, jaki czeka nas w niebie. Życzę wam wszystkim tego właśnie. Amen.